Szpital Uniwersytecki rozpoczyna badania, które mają potwierdzić skuteczność testu na endometriozę endoRNA. Przypomnijmy, czym jest endometrioza, nazywana też gruczolistością macicy czy wędrującą śluzówką.
Endometrioza to choroba, która dotyka około 6-10% kobiet w populacji, czyli jest to schorzenie, które jest dosyć częste i głównie problem ten dotyczy pacjentek w wieku prokreacyjnym, a problem jest w tym, że w około połowie przypadków to schorzenie powoduje również problemy z zajściem w ciążę. Natomiast problem jest w tym, że objawy są bardzo często niecharakterystyczne, niemniej jednak są w większości dokuczliwe. Myślę, że istotną rzeczą jest to i stąd próby poszukiwania testów diagnostycznych, nieinwazyjnych testów, żeby można było wyselekcjonować grupę pacjentek, które podejrzewamy u nich endometriozę, aby można było je dosyć wcześnie, na wczesnym etapie zdiagnozować i wdrożyć leczenie. Bo problem w tym, że w większości przypadków ta choroba jest rozpoznawana stosunkowo późno.
Ale jak jest diagnozowana? Czasem można ją wykryć w USG, ale nie zawsze niestety to widać i tak naprawdę potwierdzenie daje dopiero laparoskopia.
Do niedawna według wszystkich rekomendacji towarzystw europejskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, w celu potwierdzenia endometriozy należało wykonać laparoskopię. Od niedawna rekomendacje mówią wyraźnie, że do potwierdzenia endometriozy nie musimy wykonywać laparoskopii. Wystarczą badanie ginekologiczne plus badania obrazowe, czyli USG wykonane w protokole endometriozy i ewentualnie czy lub rezonans magnetyczny też wykonany w protokole badania na diagnostykę endometriozy.
Ale skąd się to w ogóle bierze, że ta śluzówka rośnie też w innych miejscach, nie tylko wewnątrz macicy? Czy znamy już przyczynę tej choroby i co się dzieje w organizmie kobiety cierpiącej na endometriozę?
Oczywiście teorii powstawania patomechanizmu endometriozy jest wiele. De facto nie ma teorii, która by potwierdziła, że taka jest, a nie inna przyczyna. Stąd też leczenie jest trudne, bo tak do końca nie znamy patomechanizmu. Polega to na tym tak, że tkanka błona śluzowa endometrium, komórki endometrialne są poza jamą macicy. Znajdują się na powierzchni macicy, na powierzchni jajników, na powierzchni jelit. Lokalizacje są różne. Nawet bywają lokalizacje poza jamą brzuszną, czyli klatka piersiowa, czy nawet głowa. Objawy są różne. Często objawy są niewspółmierne do zmian stwierdzanych w badaniach obrazowych czy w badaniu klinicznym, bo nieraz pacjentka ma dosyć w badaniach obrazowych zaawansowaną endometriozę, ale nie ma dużych dolegliwości. Z kolei są sytuacje takie, kiedy te zmiany są niewielkie, a pacjentka ma dosyć duże dolegliwości. Szczególnie dolegliwości polegają na tym, że to są bóle przeważnie nasilające się w okresie krwawienia miesiączkowego. Są to również bolesne stosunki. Czasami bywają zaburzenia również związane z perystaltyką, z pasażem jelitowym. I tak de facto jest bardzo dużo tych różnych takich objawów, które, tak jak mówię, są o różnym nasileniu. I w tej chwili standardem i rekomenduje się, aby leczenie polegało głównie na leczeniu zachowawczym, plus tam, prawda, jakieś leczenie wspomagające, fizjoterapia. Natomiast leczenie operacyjne oczywiście tak, ale już w bardzo zaawansowanych formach tej choroby, szczególnie kiedy dochodzi do zaburzeń związanych z pasażem przewodu pokarmowego, czyli są zaburzenia związane z tym, że pacjentka ma problemy z odżywianiem, ma problemy z defekacją, wtedy faktycznie sięgamy po leczenie operacyjne, bo też trzeba mieć świadomość, że takie radykalne leczenie operacyjne endometriozy to są operacje bardzo rozległe, obejmujące narząd rodny, ale również przewód pokarmowy. Niejednokrotnie związane z częściowym usunięciem fragmentu jelita, z zespoleniem tego jelita, w ekstremalnych sytuacjach z wyłonieniem jelita. W związku z tym te operacje też niosą za sobą ryzyko zdarzeń niepożądanych, które są niezależne od lekarzy czy zespołu, który leczy pacjentkę, a mogą wystąpić i mogą być naprawdę dramatyczne, w perspektywie spowodować dosyć duże utrudnienie w funkcjonowaniu i życiu pacjentki, bo pozostanie ze stomią jest kalectwem, można powiedzieć. Dobrze, jak to jest jeszcze sytuacja, kiedy my możemy odtworzyć tą ciągłość przewodu pokarmowego po jakimś czasie, a już jest złą rzeczą, jeżeli pozostaje ta stomia na stałe. A takie sytuacje też niestety trzeba brać pod uwagę, bo tak się może też zdarzyć. Dlatego, tak jak mówię, te operacje są bardzo rozległe, okaleczające i też niosące ze sobą ryzyko tych zdarzeń niepożądanych.
Mówi się, że endometrioza może odpowiadać nawet za 50% przypadków niepłodności u kobiet. To, jak rozumiem, przerastanie tej błony właśnie w jajnikach, w jajowodach, to jest ta główna przyczyna niepłodności?
Tak, najczęściej w endometriozie przyczyną niepłodności jest to, że te komórki namnażając się powodują, że tam tworzy się odczyn zapalny i powodują, że powstają wzrosty w obrębie jamy brzusznej, wzrosty jajowodów i po prostu mechanicznie te jajowody są zarośnięte i nie może dojść do zapłodnienia. To najczęściej jest taka przyczyna. Niemniej jednak czasami również jest sytuacja taka, że jajowody są drożne, są ogniska endometriozy, pacjentka nie może zajść. Prawdopodobnie tu jest istotny czynnik immunologiczny, czyli jakieś działanie immunologiczne tych komórek endometrialnych w obrębie jamy brzusznej, które powodują, że pacjentka nie może zajść ciąży i faktycznie jest to spory problem. Ta endometrioza dotyka około 50% pacjentek, które mają problem z zajściem w ciąży.
Czyli najpierw jest leczenie hormonalne, operacyjne w ostateczności, a czym grozi nieleczenie endometriozy?
W pierwszym etapie wykorzystujemy leczenie farmakologiczne, jeżeli jest nieskuteczne leczenie operacyjne. Natomiast oczywiście nieleczenie powoduje, że bardzo często ta choroba się pogłębia, te dolegliwości są coraz większe i te zmiany powiększają się. W bardzo rzadkich sytuacjach, ale również na podłożu endometriozy może powstać nowotwór złośliwy. Tak, ale tak jak powtarzam, nie jest to sprawa częsta, niemniej jednak nigdy nie możemy wykluczyć, że na podłożu endometriozy nie powstanie nowotwór złośliwy.
Czy córki, siostry kobiet chorujących na endometriozę są bardziej narażone? Tutaj pytam o czynnik genetyczny.
Nie ma takich dokładnych danych, zdania są podzielone. Niemniej jednak zawsze, jeżeli jest w rodzinie, występuje, to warto, tak jak i w przypadku nowotworów, warto wiedzieć o tym i kontaktować się z lekarzem.
Im szybciej stwierdzona endometrioza, tym szybciej można zareagować. Stąd badanie specjalnego testu endoRNA. Na czym to badanie będzie polegało i jaka jest obecnie szacowana jego skuteczność?
Badanie to ma na celu właśnie zweryfikowanie, jaka jest skuteczność tego testu. Test polega na pobraniu komórek endometrium z jamy macicy. Jest to w trakcie badania ginekologicznego. Pobranie tych komórek jest to badanie, trzeba powiedzieć, inwazyjne, bo jest to pobranie komórek. I badanie samo zaprojektowane jest tak, że pobieramy te komórki po to, żeby wykonać ten test, który nam ma powiedzieć, czy jest endometrioza, czy nie, ale każda pacjentka uczestnicząca w tym badaniu również musi wyrazić zgodę na laparoskopię. My pobieramy komórki, ale żeby zweryfikować ten test, czy faktycznie u pacjentki z endometriozą ten test jest dodatni, czy ten test jest ujemny, to musimy wykonać laparoskopię, bo wtedy my możemy te dwie informacje skonfrontować. Jaki jest wynik testu i faktycznie, czy została potwierdzona endometrioza w laparoskopii.
Jakie jeszcze warunki musi spełnić kobieta, która się zgłosi? Jest określony wiek? Jakieś muszą być objawy wskazujące na endometriozę?
Na stronie internetowej są dokładne zasady rekrutacji. My rekrutujemy pacjentki, które nie miały do tej pory żadnych badań. Te, które również miały badania, jest podejrzenie endometriozy również i kolejna grupa, te, które miały już leczenie hormonalne. Dzielimy te pacjentki na takie trzy grupy.
Samo badanie jest bezpłatne. Ile kobiet chcecie przebadać, żeby było miarodajne to badanie?
Znaczy, projekt jest bezpłatny dla pacjentek, natomiast jest finansowany przez Agencję Badań Medycznych. Jest to badanie wielośrodkowe, w tym badaniu uczestniczy 5 ośrodków. My planujemy przebadać około 80 pacjentek.
A ile się już zgłosiło i do kiedy będzie się można zgłaszać? Czy jest jakiś termin? Jak wygląda ta rekrutacja? Czy jest duże zainteresowanie?
Tak, zainteresowanie jest duże, bo pacjentki poprzez maile piszą swoje jakby aplikacje zgłoszenia. My to zaczęliśmy praktycznie od zeszłego tygodnia, wszystko w sensie formalnie uzupełniliśmy i planujemy być może nawet jutro, pojutrze pierwsze pacjentki spotkać się z nimi, bo pierwsze to jest tak zwana ta wizyta inicjująca. My rozmawiamy z pacjentką, badamy, ustalamy, proponujemy schemat postępowania. Oczywiście, jeżeli pacjentka akceptuje, to później będą już te kolejne etapy, bo 30 dni od pierwszej wizyty my wtedy planujemy pobranie tego testu i wykonanie laparoskopii.
Kiedy możemy się spodziewać wyników badań?
My planujemy 80 pacjentek. Planujemy, że około 10 miesięcy gdzieś tam zejdzie, czas będzie na rekrutację tych pacjentek, no i później myślę, że analiza około półtora roku pewnie powinny być takie ostateczne wyniki z tego badania.
Test jest potrzebny po to, żeby potem nie trzeba było wykonywać tej laparoskopii?
Ten test i w ogóle wszystkie testy, które są w tej chwili w fazie prób. Idea tego jest taka, żeby skonstruować takie narzędzie nieinwazyjne, czy to będzie test z endometrium, czy to będzie test z krwi, próbuje się test z krwi miesiączkowej, czy ze śliny. jakiś test nieinwazyjny czy mało inwazyjny, który potrafiłby potwierdzić lub wykluczyć endometriozę, oczywiście z dużą czułością, skutecznością i specyficznością, żeby nie wykonywać właśnie laparoskopii, bo laparoskopia to już jest znieczulenie, to już jest zabieg operacyjny. Dlatego właśnie poszukujemy takiego testu, który pozwoliłby potwierdzić lub zaprzeczyć temu, że jest zdiagnozowana endometrioza poprzez nieinwazyjną metodę.